Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, Grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy!
Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchających w tym momencie Radio Maryja w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Witam także tych, którzy rozpoczęli słuchanie ze stacji naziemnych w Chicago, Detroit, Winnipeg i Toronto. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy 60. rocznica powstania warszawskiego. Te obchody już od kilku dni trwają w Polsce, a dzisiaj już ten u Was, drodzy rodacy, za oceanem ten wieczór przed niedzielą, u nas już w niedzielę, 60. rocznica.
Radio Maryja pozdrawia swoich słuchaczy zza oceanu i zaprasza do wysłuchania serwisu informacyjnego Radio Maryja. Informacje z kraju. Dźwięk dzwonu imienia generała Antoniego Chruściela, odsłonięcie muru pamięci oraz msza święta i poświęcenie kaplicy błogosławionego księdza Józefa Stanka, kapelana powstańców na Czerniakowie, towarzyszyły w sobotę otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego. Na uroczystość przybyli uczestnicy powstania, przedstawiciele władz miasta oraz duchowieństwo na czele z prymasem Polski, księdzem kardynałem Józefem Glempem. Do uczestników uroczystości w specjalnym liście skierował swe słowo ojciec święty Jan Paweł II, pragnąc złożyć hołd poległym i żyjącym bohaterom sierpniowego zrywu. Z podziwem i czcią wspomina Jan Paweł II żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji militarnych, którym przewodził pułkownik, a potem generał Antoni Chruściel, pseudonim Monter. Wspierali ich cywilni mieszkańcy Warszawy, których dziesiątki tysięcy poległo na placu boju. Ojciec Święty pamiętał również o bohaterskich kapłanach, którzy jako kapelani powstania nieśli ostatnią posługę walczącym, często za cenę własnego życia. Sobotnie uroczystości zakończyła wieczorna msza święta przed Katedrą Polową Wojska Polskiego oraz uroczysty apel poległych przy pomniku Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich. W sobotę 90 lat skończył ksiądz biskup Ignacy Jerz, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, pierwszy pasterz diecezji koszalińsko-kołobrzyskiej i uczestnik Soboru Watykańskiego II, od wielu lat nazywany jest świadkiem historii. Senior Episkopatu Polski, dostojny jubilat, nadal bardzo aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła. Jest wierny swojej dewizie życiowej zawartej w Helbi Biskupim Veni Ignemem Mittere. W poniedziałek 26 lipca ksiądz biskup przewodniczył mszy świętej na spotkaniu rodziny Radia Maryja w Bazylice Konkatedralnej w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu. Oby na polskiej ziemi było jak najwięcej rodzin takich jak patronowie dnia Joachim i Anna, mówił w homilii dostojny jubilat. Po 28 latach posługi biskupiej nadal wiele czasu, troski i sił poświęca na pracę duszpasterską w terenie. To zapracowany ksiądz biskup emeryt z pękającym w szwach kalendarzem uroczystości religijnych, posługi biskupiej, spotkań z różnymi ludźmi, nieustającej obecności w życiu diecezji. Od piątku mamy nową ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W ciągu 2 godzin posłowie przegłosowali 198 poprawek do ustawy zdrowotnej. W tym ogromnym przedwakacyjnym pośpiechu ci sami posłowie, którzy wcześniej przyjęli uchwałę o powstaniu warszawskim, przyjęli przewagą jednego głosu ustawę pozwalającą na refundację środków antykoncepcyjnych. Mało tego, z kieszeni obywateli będą również finansowane zabiegi zapłodnienia in vitro, w trakcie których uśmiercane są żywe istoty ludzkie. Na koniec parlamentarzyści wprowadzili przepisy dotyczące kolejek oczekujących na świadczenia deficytowe. Informacje z zagranicy. Przed skrajnym feminizmem jako niewłaściwą drogą naprawy zranionych grzechem relacji między kobietą i mężczyzną przestrzega nowy dokument Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary opublikowany w sobotę w Watykanie. List na temat współdziałania kobiet i mężczyzn w Kościele i w świecie przypomina biblijną naukę o człowieku oraz wskazuje pozytywny sposób budowania relacji miłości oraz partnerstwa kobiet i mężczyzn. Według Kongregacji Nauki Wiary niewłaściwe ujęcia nauki o człowieku są obecne w skrajnych nurtach feministycznych. W odpowiedzi na zagrożenia społeczne, jakie mogą przynieść powyższe postawy, kongregacja przypomina biblijną naukę o człowieku. Dwa opisy stworzenia zawarte w Księdze Rodzaju wskazują na podstawowe różnice między obiema płciami, a jednocześnie na ich harmonię. Dokument podpisany przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, księdza kardynała Józefa Ratzingera, zatwierdził Jan Paweł II. Izraelskie wojsko otworzyło ogień do grupy około 200 kobiet i dzieci manifestujących w Beit Hanun w Strefie Gazy przeciwko izraelskiej okupacji. Ranne zostało palestyńskie dziecko. Wcześniej izraelski śmigłowiec ostrzelał palestyński warsztat metalowy, rzekomo produkujący rakiety. Tymczasem premier Izraela oświadczył wczoraj, że Izrael ma prawo do utrzymywania siły odstraszania, co odczytano jako pośrednie przyznanie się do posiadania broni nuklearnej. I choć oficjalnie Izrael nie zdementował ani nie potwierdził, że posiada broń nuklearną, to jednak arsenał izraelski jest oceniany na 100 do 200 gotowych do użycia rakiet. Były to wiadomości, które dla Państwa zrealizował Mirosław. Za uwagę dziękuję, Anna.
Uwaga, poproszę teraz w Chicago i okolice. Jutro w niedzielę, w pierwszą niedzielę miesiąca, rodzina Ave Maria gromadzi się jak co miesiąc w Kościele Świętego Błażeja w Chicago, aby modlić się w intencji Ojca Świętego Ojczyzny Kościoła Radia Maria Telewizji Trwam oraz wszystkich słuchaczy i ofiarodawców. Przed mszą świętą wspólny różaniec, a o 11 msza święta serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także do Toronto na piknik za tydzień 8 sierpnia w niedzielę w High Park w Toronto na tej samej polanie jak zwykle od 6 lat nasze spotkanie piknikowe o 1 msza święta. Następnie występy zespołu Góralskiego, Loteria Fantowa, aukcja cennych rzeczy, doskonały polski obiad, wspólny śpiew, stoisko z prasą i książką katolicką. Serdecznie zapraszamy i tutaj ponawiam prośbę jeszcze ze wczoraj pani Iwony o chętnych do pomocy także przy organizacji tego pikniku. Chodzi o panów, którzy by służyli swoją inwencją, także siłą w celu ustawienia potrzebnych tam przedmiotów, zadaczeń i tak dalej. Czas teraz na audycję aktualności dnia. Jednym z rozmówców dzisiaj ojca Janusza Dyrka był pan profesor doktor habilitowany Ryszard Bender z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Drodzy słuchacze, mamy teraz połączenie z panem profesorem Ryszardem Benderem. Witamy gorąco na antenie Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Drogi ojcze, drodzy słuchacze Radia Maryja, dzisiaj dzień niezwykły, mianowicie obchodzimy 1 sierpnia, data wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstania Warszawskie, które wybuchło dlatego, że Polacy, naród polski powiedział, że dość jest już dalej męczarni, jaką nam narodowe socjalistyczne Niemcy gotowały. Dość już jest naszej mitręgi okupacyjnej, trzeba zrzucić jarzmo. Myśleliśmy, że utrzenie się tych dwóch państw socjalistycznych, mianowicie Niemcy narodowo-socjalistyczne i socjalistyczny siebie nazywający Związek Sowiecki, że teraz ci ludzie już do powtórnego sojuszu z sobą nie zejdą się. Niestety, gdy powstanie wybuchło, gdy myśmy, lud Warszawy, młodzież Warszawy, dzieci Warszawy wystąpiły zbrojnie, jednak Związek Sowiecki, do niedawna sojusznik Hitlera, z powrotem ten sojusz faktycznie wznowił. Nie Armia Czerwona, stając nad Wisłą po drugiej stronie płonącej Warszawy, nie ruszyła się z miejsca, nie przeszła przez Wisłę, nie uratowała Warszawy. Gehenna Warszawy, zniszczenie Warszawy, śmierć ponad 200 tysięcy warszawiaków, Polaków, to było następstwem zbrodni, która była dokonana przez Niemców na skutek tego, że stali z bronią u nogi Rosjanie, Sowieci, bolszewicy u wrót niejako Warszawy po drugiej stronie.
Tak, panie profesorze, to były fakty historyczne.
Nie uderzyli.
Panie profesorze, halo? To tak, były fakty historyczne, które wspominane w tych dniach, ale ja mam jeszcze jedno pytanie, też do teraźniejszości. Mianowicie jutro ma w uroczystościach uczestniczyć kanclerz Schröder. Jak pan profesor ocenia jako historyk tą wizytę i co, jakie słowa powinny paść ze strony niemieckiej, bo wiemy, że różne słowa padają.
Uważam i my wszyscy Polacy chyba uważamy i oczekujemy tego, że tutaj będzie słowo, nie tylko przepraszam, ale będzie słowo uszanowania bohaterstwa ludności Warszawy, która mimo dokonywania masakry ludności Warszawy, zniszczenia Warszawy, ta ludność oczekuje ze strony kanclerza Niemiec uznania za tę naszą walkę o niepodległość, o wolność. I te słowa nie tylko muszą paść, ale również musi być stwierdzenie, że bliższa Warszawy sprawiają, że nie wolno robić tego, co obecnie dokonuje się w Niemczech, żądania odszkodowań, żądania specjalnych, że tak powiem, jakichś z naszej strony wyrazów przepraszania Niemców za ich wysiedlenie z Polski, za ich wyrzucenie. Przecież to byli okupanci. Oni zniszczyli Warszawę i nam się należy za zbliższa Warszawy słowa przeprosin i my byśmy mogli żądać, mieli prawo żądać reparacji, odszkodowania za to doprowadzenie do ruiny naszego miasta stołecznego Warszawy. Tego nie robimy, ale przynajmniej należałoby się spodziewać, że jakimś słowem kanclerz Schröder zapewni nas, że tych buńczucznych żądań, jakichś wyimaginowanych odszkodowań od Polaków nie będzie wysuwać się. Jakie my mamy dawać odszkodowania Niemcom? Niemcy winni są nam odszkodowania za zniszczenia, za napad na nasz kraj, a następnie za te zupełnie doprowadzenie naszej stolicy. I niechże ten kanclerz Niemiec powie wyraz przepraszam i powie, że wy Warszawiacy nie musicie nam żadnych odszkodowań dawać. My jesteśmy winni odszkodowanie wam, zarówno moralne, jak i materialne.
No odszkodowanie nie tylko warszawiacy, ale właśnie także i prawda, Polska, Polacy. Panie profesorze, no bo właśnie to będziemy oceniać po wystąpieniu kanclerza. Dostaliśmy także już, mówię, list od ambasadora rosyjskiego, też skomentowany i oceniony przez powstańców jako też negatywny. No ale to też świadczy o świadomości, o myśleniu niektórych jeszcze bardzo, bardzo tutaj politycznych.
No tak, to świadczy o braku jakiegoś zainteresowania losami II wojny światowej i tym krzywdami, jakie Niemcy dokonali Europie, a przede wszystkim Polsce, a w szczególności Warszawie.
Tak.
I tutaj musi być ze strony, jeśli ma zaistnieć rzeczywiście zmiana świadomości, jeśli ma nastąpić pojednanie, tak jak nastąpiło między Francją a Niemcami, tak samo tutaj musi być przede wszystkim uznanie win ze strony niemieckiej i wręcz prośba o przebaczenie. My Polacy potrafimy przebaczać, ale ze strony Niemiec musi być do nas skierowana ręka na zgodę, a nie ręka grożąca nam żądaniem jakichś od nas odszkodowań. Za co? Nie za wojnę, prawda? My nie będziemy odszkodowań dawać, ani za ruinę zbliża Warszawy. Tego nie możemy czynić. Musimy ze strony Niemiec mieć wyraźne stanowisko. I kanclerz tutaj powinien klęknąć, że tak powiem, na ruinach dawnego Starego Miasta i przeprosić Polaków za to wszystko, czego Niemcy w czasie II wojny światowej dokonały. Przecież Stare Miasto było zupełnie w gruzach. Powinien nas za to kordialnie przeprosić.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za komentarz. Pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Mówił pan profesor Ryszard Bender. Przypomnę, do aktualna ocena zbliżającej się wizyty kanclerza Schrödera w Polsce i słowa, czy wypowiedzi, jakich się spodziewamy w ramach uroczystości 60. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Ja przypomnę, że tę rozmowę przeprowadził z panem profesorem Ryszardem Benderem ojciec Janusz Dyrek. Zapraszam teraz do wspólnej modlitwy różańcowej. Telefony 655 23 55 dla Polski Północnej i dla słuchaczy z Ameryki 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy 011 48 56. Módlmy się za cały Kościół Święty, za Ojca Świętego Jana Pawła II, za naszą Ojczyznę Polskę, polecając Bogu Jego łaskawej, opatrznej opiece wszystkich żyjących członków Armii Krajowej, powstańców Warszawy, wszystkich tych, którzy w czasie tej tragicznej wojny i później po niej okupacji sowieckiej nie wahali się oddać swoich wszystkich sił dla ojczyzny, a ci, którym wojna i okupacja życie zabrały, niech Pan raczy udzielić wiecznego odpoczynku. Módlmy się także za Radio Maryja, telewizję Trwam, o bezpieczny rozwój, o to, by żadne oszczerstwa, kalumnie nie zniweczyły apostolskiego wysiłku. Intencje, jakie przyszły do nas z Illinois, o wieczne szczęście dla świętej pamięci taty Stanisława Kusiak prosi Krystyna Byczek w intencji dziękczynnej z prośbą o dalsze łaski dla Danuty i Pawła z okazji urodzin, imienia, jak również dla zięciów Janusza, Piotra i wszystkich naszych dzieci i wnuków. O to prosi słuchaczka. Słucham Radio Maryja, halo?
Ja chciałam się pomodlić, moja siostra wyjeżdża jutro do Polski o szczęśliwą podróż dla Heleny Bartosik. Modli się siostra Todzia.
Pani Todzio, czy wspólnie odmówimy dziesiątego
różaniec? Siostra Nina.
Czy odmówimy wspólnie różaniec?
Chwileczkę, tak.
W takim razie odmówmy dzisiaj tajemnicę.
Tak, możemy się pomodlić.
Dobrze, odmówmy dzisiaj tajemnicę światła wesele w Kanie Galilejskiej. Bardzo proszę.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiam owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiam owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiam owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiam owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiam owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiam owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, odpuść nam nasze winy.
Zachowaj nas od ognia piekielnego.
Zachowaj nas od ognia piekielnego.
Zaprowadź.
Dopomóż wszystkie
dusze do nieba.
Do nieba.
I dopomóż
najbardziej, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Jeszcze
i za Ojca Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami pragnę zgadzić w potrzebach naszych, ale od relacji Twojego, ale
złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzeszni.
Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Dziękuję Pani za wspólną modlitwę.
Modliła się Todzia z Toronto.
Pozdrawiam serdecznie obie Pani. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I tak chyba z wrażenia Pani Todzia, tak no ale to wszystko ofiarujemy w intencji Ojca Świętego, także serdecznie raz jeszcze dziękuję za tę wspólną modlitwę. Życzymy tym, którzy wybierają się do Ojczyzny w tych dniach, bezpiecznego lotu, bezpiecznej podróży i radości spotkania z Polską. Podziękować wszystkim ofiarodawcom Radia Maryja. Wśród nich są ofiarodawcy z ci, którzy płacili swoje dary sercem na nasz Credit Union. To między innymi Ludwika Ciężadło, Bernardyna Bida, Stefan Skulski, Anna Nowak, Piotr Mikołajczyk, Irena Babiarz, Beata Janynicki oraz Andrzej Lewandowski. Są także osoby ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku, Marek Wilk, Jan i Halina Konopka, Zygmunt Markowski, Stanisława Kominek, Władysław Malecki, Władysława Patryn, Krystyna Błaszczyk, Bronisław Grodzki, Maria Liziak, Mirosław i Danuta Rzemień, Frank Oberc, Joanna Frydel, Maria Ryba, Barbara Marcyniuk, rodzina Frąckowski, Jadwiga Bułkowski i Kazimierz Piskor. Bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, wszystkim tym, którzy wspierają Radio Maryja swoim materialnym darem serca. Przypomnę nasz PO Box i nasz Credit Union. Proszę o zapisanie sobie tych danych, aby także i zachęcać innych do wspierania Radia Maryja.
Dla tych słuchaczy Radia Maryja, którzy nie mają w swoich miastach filii polskiej Credit Union, podajemy adres, pod który można wysłać pocztą swoje czeki albo money orders. Na czeku proszę napisać numer 84920 Radio Maryja Toruń. Na kopercie Credit Union 40 John Street, Oakville, Ontario L6K1G8. Drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy Wam za Waszą pomoc materialną dla Radia Maryja, które utrzymuje się jedynie z dobrowolnych ofiar radiosłuchaczy. Dlatego jest głosem wolnym i niezależnym od jakiegokolwiek kapitału. Przypominamy informacje o tym, jak pomóc Radiu Maryja. Czeki bankowe lub personalne albo money orders przesyłamy pod następujący adres. Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639, Preska 0565.
Na wszystkich ofiarodawców zaśpiewa teraz zespół solistów Filharmonii imienia Romualda Trauguta.
A gdy cię kula trafi jaka, poprosić pannę, dać się musiaka.
I na dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka. Artykuł czyta Marek Prałat.
Nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 31 lipca 2004 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Każdy, kto nienawidzi, jest zabójcą. genialny poeta włoski Dante Alighieri w swej boskiej komedii na bramie piekła umieścił napis największej desperacji. Ci, którzy tu wchodzicie, porzućcie już wszelką nadzieję. Co by napisał dziś poeta polski na bramie baraku polskiego w Unii Europejskiej? Czy miałby naśladować tamtą desperację? My jednak postawimy na co innego. Usunąć główne źródło zła. Trzeba pamiętać, że do wszelkich stanów beznadziei wiedzie nas jedno z głównych źródeł zła ludzkiego, a mianowicie nienawiść. Na naszym zatem baraku w zachodnim sowchozie musimy umieścić naglące wezwanie: Polacy, odrzućcie wszelką nienawiść. Według Pisma Świętego wszelkie zło wśród istot rozumnych, od buntu aniołów przez zbrodnie Kaina aż po ukrzyżowanie Jezusa, rodzi się z zawiści i nienawiści. I w naszych czasach zbierają ogromne fale nienawiści na całym świecie, jakby popękały wały ochronne lawy piekielnej, jakby się miało na trzecią ogromną wojnę światową. Na pierwszym miejscu wściekła nienawiść przejawia się w globalnym atakowaniu życia ludzkiego, w straszliwej żądzy zabijania ludzi niewinnych, na wszystkich etapach rozwoju, od poczęcia aż po starość i na wszelkie sposoby. Dla wygody, dla zdobycia przestrzeni, dla zabawy, dla buntu przeciwko etyce judeochrześcijańskiej, nie zabijaj. Świat odrzuca wszelką moralność dotychczasową i życie ludzkie składa jakby w ofierze szatanowi, który jest zabójcą od początku, a którego zżera zawiść, że Bóg stworzył także człowieka. W ślad za tym na zachodzie i na wschodzie, i u nas, budzi się coraz większa nienawiść do Stwórcy, do religii, do etyki religijnej. Mnożą się teorie nienawiści, postawy nienawiści i dzieła nienawiści. Każe ona rozbijać rodziny, wspólnoty, narody, państwa, ojczyzny. Jak kiedyś przepływały przez świat fale podbojów i wędrówek ludów, gnane jakimś szyfrem biologicznym, tak dzisiaj zderzają się wysokie fale wzajemnych nienawiści międzyludzkich, wiedzione chyba i podsycane przez globalne i nieodpowiedzialne media. Przy tym smuci nas także coraz większa niechęć do Polski ze strony różnych mniejszości narodowych: żydowskiej, ukraińskiej, niemieckiej, litewskiej, białoruskiej, romskiej. Ciągnie ich między innymi do Unii Europejskiej nie tyle rzeczywisty interes gospodarczy, co raczej złość do Polski. Sądzą, że na Zachodzie znajdą raj wbrew Polsce. Ilustrują to dobrze polscy Żydzi z Izraela i Stanów Zjednoczonych. Z rozrzewnieniem wspominają kwiaty polskie, wierzby przydrożne, grusze polne, ale nie lubią Polaków i oskarżają nas o nienawiść do nich. Nienawiść do polskości i katolicyzmu po wejściu Polski do Unii Europejskiej jest coraz mniej skrywana w kołach oficjalnych, politycznych i urzędniczych i staje się motorem działań wielu ośrodków i kół. Także dla nas zaczyna się robić gorzej niż za PRL-u, bo wówczas bano się opinii światowej. Dzisiaj bezczelność czynników liberalnych i ateistycznych uzyskała sobie już niejako publiczną licencję europejską i światową. Katolikom coraz trudniej jest dostać się na wyższe stanowiska i urzędy, do służb publicznych. Funkcje międzynarodowe dostają już prawie wyłącznie masoni lub ludzie pochodzenia żydowskiego. Coraz trudniej dostać się katolikom do bankowości, do generalicji wojskowej i policyjnej, do służb celnych, do wywiadu, a przede wszystkim do sądownictwa i do innych służb prawnych. Przypomina się tu powiedzenie z roku 1990. Nie jest prawdą, że w rządzie mazowieckiego są sami Żydzi, gdyż jest tam przecież Syryjczyk Tadeusz. Mamy coraz większe trudności z dostaniem pracy dla absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wydziałów świeckich, na przykład dla prawników. A z drugiej strony niektóre media kpią sobie, że poziom KUL-u spada, bo jego absolwenci coraz rzadziej dostają pracę. Przy tym dochodzi często do manipulowania katolickością. Na przykład od roku 1989 wielu wykładowców spycha się na KUL, żeby stąd startować na wysokie stanowiska państwowe w wyborach ze strony społeczeństwa katolickiego, na przykład pani Hanna Suchocka. Podstępnie też narzuca się od czasu do czasu nieodpowiednich wykładowców, żeby uniwersytet rozsadzać od wewnątrz i kompromitować jego katolickość. Oczywiście nie jest to bez winy i ze strony czynnika liberalno-kościelnego. Trudno zrozumieć zjawiska rosnącej nienawiści do religii, zwłaszcza do kościoła katolickiego, ze strony socjalistów, komunistów, masonów, sekularystów, niektórych środowisk żydowskich, choćby i katolickich, niektórych młodzieżówek, feministek, organizacji antychrześcijańskich, sekt. W czym im wszystkim zawinił Chrystus i jego nauka? Wiadomo, odpowiedzą, że nie atakują Chrystusa, tylko zacofaną część kleru, jak mówili bolszewicy. Ale to jest propagandowe kłamstwo. Chodzi w tym o uaktywnienie różnych sporów i uraz świeckich w stosunku do kleru. Szafuje się też diabelską opinią o szalonym bogactwie kleru. Takich różnych głupot nie brakuje. Rodzi je najczęściej nienawiść do Kościoła. Coraz częściej też dziś podsycana przez media publiczne na obcych usługach i pieniądzach. Dobrym przykładem bywają wspólnoty neokatechumenalne. Atakują one swego proboszcza, że zbiera tacę, pobiera opłaty za niektóre posługi, posiada do dyspozycji kościół, plebanię i dom parafialny, czyli że jest bogacz i przywiązany jest do dóbr materialnych wbrew Ewangelii. Ale sami nie gromadzą się na polu lub w lesie ani w swoich domach, lecz korzystają z pomieszczeń parafialnych, z ich sprzętów, ksiąg, paramentów liturgicznych, światła, ogrzewania, pojazdów i jeszcze w dodatku bróżdżą księżom w pracy parafialnej. Jeśli człowiek ewangeliczny nie potrzebuje środków materialnych, to niech ich nie żąda od innych dla siebie. I to za darmo. Takich i podobnych idiotyzmów jest znacznie więcej. Niektórzy żądają, by proboszcz utrzymywał i prowadził za darmo cmentarze, kuchnie dla ubogich, przytułki, sierocińce, pielgrzymki i temu podobne. Przed kilkoma laty w programie Radio Nocą, prowadzonym przez pana Halbera, pewna poruszona duchem ewangelicznym kobieta z Warszawy zgłosiła projekt, żeby przestępców zwolnionych z więzień, a bezdomnych, nawet zabójców i zboczeńców, lokować na plebaniach, w salach katechetycznych i w różnych innych pomieszczeniach przy kościele lub szkołach społecznych. Kler posiada pomieszczenia, niech je więc przekaże byłym więźniom. Kobieta ta mówiła piramidalne głupstwa, ale takich ludzi jest dużo. Ona nie rozumie nawet, że zwolnionym po ciężkich przestępstwach nie wolno żyć i mieszkać razem, już nie mówiąc o sąsiedztwie dzieci. Do takich głupot prowadzi niewątpliwie nienawiść do Kościoła. Nienawiść jest też głównym źródłem ataków na Radio Maryja, telewizję Trwam i nasz dziennik. Udziela się to nawet grupie duchownych, którzy zdradzają Kościół i ojczyznę na rzecz ideologii świeckiej. Zresztą konstruktorzy Imperium Europejskiego napierają coraz mocniej, żeby media polskie, niezależne od koncernów zachodnich, umilkły jak najszybciej, bo zakłócają spokój ateistyczny. Ateiści tolerują względnie tylko niektóre media diecezjalne o małym zasięgu, a nawet wspierają media kompromisowych biskupów pod warunkiem, że nie będą one niezależne i szczeropolskie. Jaka zaś jest informacja w mediach kościelnych, widać doskonale na przykładzie faktu, że 12 pielgrzymka rodziny Radia Maryja, gromadząca ponad 500 tysięcy katolików, albo została absolutnie przemilczana, albo ogromnie pomniejszona i zbyta byle czym. Płynie to oczywiście z nienawiści do prawowiernego katolicyzmu i do głosu wolnego wolność ubezpieczającego, król Stanisław Leszczyński. Co gorsza, to wszystko nazywa się wykwitem demokracji i równouprawnienia, choć dla Kościoła nie ma żadnego odwołania od zakłamań medialnych. Katolicy w ogóle nie mogą się bronić, co pokazał długoletni proces księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego przeciwko znieważeniu papieża. Prawo u nas jest tylko dla władz, dla postkomunistów, masonów i dla liberałów. Katolikom urzędy praw coraz częściej odmawiają. Jest to silny nawrót PRL-u. Nadzieje pokładane w katolickiej agencji informacyjnej, KAJU, okazują się bardzo płonne. Robi nadal swoje propaganda antyojczyźniana i antypatriotyczna. Powstaje już cała umysłowość źle widząca polskość i wśród świeckich, i wśród duchownych. Zdarza się coraz częściej, że gdy jakiś starszy kapłan pochwali jakiegoś zmarłego na pogrzebie za jego patriotyzm i zasługi dla Polski, na przykład w czasie okupacji niemieckiej czy sowieckiej, to dzieci zmarłego bywają niezadowolone, twierdząc, że to nie było potrzebne, bo patriotyzm nie jest chlubą, lecz raczej tradycjonalizmem i mitologią. Dziś trzeba mówić, że zmarły był uniwersalistą, człowiekiem otwartym na Europę, czcicielem kultur zachodnich. Takie myślenie wkrada się i do środowisk duchownych. Według nich niekiedy Polak musi być kosmopolityczny. Ośrodki takie jak Częstochowa oraz Licheń to są błędne szkoły katolicyzmu nacjonalistycznego. Nie powinno się odbywać pielgrzymek do nich, raczej do Ziemi Świętej czy do Rzymu. Jakiemuś duchownemu pewna uczelnia uchwaliła doktorat honoris causa, ale nie otrzymał on zatwierdzenia ze strony władzy kościelnej, bo opowiada się za pełną suwerennością Polski, co ma godzić w ideę budowy jedności ludzkiej. Dobry przykład daje mój arcybiskup, który między innymi w telewizji 21 czerwca bieżącego roku powiedział, że Polska niech nie płacze z powodu ograniczenia suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, bo dziś już nie ma pełnej suwerenności ani państwowej, ani narodowej. Tak, tak. Niech ksiądz arcybiskup powie to Chinom, że mają słuchać Ameryki albo państwu Izrael, że dziś już nie jest suwerenne, lecz ma być poddane sąsiadom muzułmańskim. Albo wreszcie niech powie Stolicy Apostolskiej, że nie jest już dziś suwerenna pod względem religijnym, lecz musi być, choćby częściowo, zależna od Światowej Rady Kościołów. Po prostu zachodzi tu mylenie suwerenności z umowami dobrowolnymi o współpracy. Katolik nie może dorównywać niektórym politykom i mediom w oszukiwaniu społeczeństwa. Chrześcijaństwo i częściowo niektóre inne nurty, jak na przykład wzniosły personalizm judaistyczny Bubera, Marcela, Lewinasa i innych, widziały w drugim człowieku i w miłości egzystencjalnej cały sens życia. Dziś jednak w cywilizacji postępowej umysły euroświata opanowuje coraz bardziej nienawiść do bliźniego, do społeczności i do Boga, co może kiedyś prowadzić do wojny totalnej. O miłości, tej najwyższej obok życia wartości ludzkiej, mówiła ludzkość w pewien sposób od początku, ale całą jej wielkość, jej personalistyczny do głębi z istoty swej religijny i absolutny charakter objawił dopiero Jezus Chrystus, Boża miłość wcielona. Tak wierzą chrześcijanie. Sam Bóg to miłość. Jest On miłością do człowieka, która wstąpiła do tych, którzy byli pełni nienawiści jedni ku drugim. I miłość jest najwyższym tematem, celem i sensem każdego człowieka. Ewangelia świętego Jana. Człowiek dzięki swemu duchowi zdolny jest wznieść się ponad prawo walki biologicznej. Miłość indywidualna i społeczna stała się naczelnym programem osobowym chrześcijaństwa, choć osadzonym w realiach, nie w utopii. Dlatego jest ona wciąż w stanie wyzwania i zadania na całe życie i na całe dzieje świata. Inaczej mówiąc, w historii nie będzie miłość nigdy osiągalna w pełni, ale jest najlepszą drogą wzwyż, odradza człowieka, kulturę, moralność, jest twórczym motorem działania i nadaje sens wszystkiemu. Jak miłość, tak i nienawiść jest wielopostaciowa i ma różne stopnie. Najcięższa jest nienawiść Boga, czy samej idei Boga. O ile więc miłość altruistyczna polega na dążeniu do pełnej komunii z obiektem umiłowania, na dzieleniu się z nim sobą, na osiąganiu wspólności bytowania i na nachylaniu wszelkiej rzeczywistości dla dobra osoby umiłowanej, to nienawiść jest jednak bardziej uproszczona i polega na odrzuceniu drugiego człowieka lub i rzeczy, na ich negacji w sobie, na złorzeczeniu i na egoizmie ze szkodą dla innych. Wszakże błędem byłoby mniemanie, iż psychika człowieka może być zbudowana tylko z miłości bez żadnej nienawiści. W człowieku bowiem jest także odrzucanie zła fizycznego, społecznego i moralnego, grzechu, błędu, cierpienia, niewoli. Na pewnym etapie nienawiść jest motorem ciężkiej walki również o dobro. Tylko że w formie negatywnej, a mianowicie odrzucania wszelkiego zła. Tylko wszystko to należy poddawać pod kontrolę miłości, która ma zwieńczać całość świata osoby ludzkiej i nie wolno dopuścić do tego, by akty odrzutu i emocjonalnej negacji przenosić na osoby, na wartości, na Boga. Tutaj konieczna jest pełna szczerość, sumienie i prawda. Dzisiejsze ideologie i przywódcy ateistycznego życia publicznego ulegają często pokusie tworzenia sobie świata oszukanego. Jak można żyć całe wieki w takim świecie? Tak na przykład nienawiść społeczną marksiści przebierali i nadal przebierają w szaty rzekomej miłości do ludu i proletariatu. W liberalizmie z kolei nienawiść do chrześcijaństwa ubiera się w szaty wielu prawd i tolerancji, a nienawiść do idei Boga nazywa się wolnością człowieka. Patologiczną nienawiść do własnej rodziny, do własnego społeczeństwa, narodu, ojczyzny okrywa się szatami otwartości, uniwersalizmu, przyjaźni wobec obcych, miłości do całej ludzkości. I tak mimo najpiękniejszych haseł, także i wśród chrześcijan, plenią się u nas swobodnie przeróżne nienawiści. Do Polski, do Kościoła, do Żydów, do Ukraińców, do Niemców, do odmiennych wyznań, do ludzi bogatych, ale i do biednych, do wierzących, ale i do niewierzących, do ludzi złych, ale i do dobrych, do przestępców, ale i do szlachetnych i świętych, do nieuczciwych, ale i do uczciwych. Słowem, nienawiść dziedziczy wiele z diabła i nie dąży do żadnego pozytywnego rozwiązania problemów. W cięższych przypadkach sam święty Paweł Apostoł zdawał się być zrezygnowany. Do kłócących się Galatów pisał jakby do nas: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, a jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Odbudowywać Polskę w miłości. Do odrodzenia Rzeczypospolitej konieczne jest odrzucenie wszelkiego rodzaju nienawiści we wszystkich dziedzinach. Gospodarczej, społecznej, światopoglądowej, kulturalnej, naukowej, etycznej i kościelnej. Po prostu jest to konieczne i możliwe. Celom tym służą doskonale między innymi ojciec Tadeusz Rydzyk swoim cierpliwym znoszeniem nienawiści, Radio Maryja, Telewizja Trwam, Nasz Dziennik i inne media. Pokazują, że można w Polsce ożywić miłość posłanniczą, powszechną, twórczą społecznie i politycznie i odmieniającą nasze życie z pomocą całego Kościoła. Miłość ta nie oznacza bynajmniej jakiejś naiwności, bierności ani utopijności, jak myśli wielu katolików wychowanych na błędnej teologii. Pamiętam, jak w czasach większego nacieku bolszewickiego i ataków na KUL zmierzających do jego zlikwidowania lub przynajmniej przeniesienia z Lublina na wieś, pewna profesorka, wspaniała skądinąd osobowość, zawołała: zalejmy komunistów miłością chrześcijańską. Typowy mistycyzm irracjonalny. Wówczas zarzucano nam na KUL-u ksenofobię przed bolszewikami, czyli lęk przed ateistycznym marksizmem. Lęk ten miał się u nas przejawiać w tym, że nie chcieliśmy włączyć do programów ateistycznego marksizmu jako obowiązkowego przedmiotu dla wszystkich kierunków studiów. Dziś analogicznie oznaczałoby to rzekomo lęk przed ateistycznym i sekciarskim liberalizmem. Czy dałoby się jeden, jak i drugi ateizm, zalać miłością chrześcijańską? Miłość chrześcijańska nie jest ani propagandą, ani ruchem społecznym, ani też desperacją, ani uczuciem pensjonarki, ani ucieczką z życia, ani wreszcie pokorną służbą nieodpowiedzialnym władzom publicznym, które nas prześladują. Lecz jest ona samą strukturą człowieczeństwa, potężną energią istnienia i życia, samą istotą aktywności ludzkiej i motorem historii. Przejawia się ona także w gwałtownej walce o dobro, o życie, o reformy społeczno-polityczne, o prawdę, o wolność, o suwerenność, o odepchnięcie od żłobu przestępców. Miłość taka kierowała co szlachetniejszymi Polakami w przeszłości. To tylko dla patologicznych ideologii udział w konspiracji w czasie II wojny światowej, w powstaniu warszawskim, w oddawaniu życia za ojczyznę, czy w poświęcaniu się dla wspólnoty w walce z kataklizmem lub daniem pierwszeństwa życiu dziecka przez matkę, to czysta głupota, staroświeckość i oszołomstwo. Miłość wreszcie prawdziwa jest także potęgą religijną. Może głównie dlatego współczesne ideologie antychrześcijańskie chcą ją tak doszczętnie z życia wynieść. Czy mamy być pesymistami? Bynajmniej. Każda sytuacja egzystencjalna i historyczna jest materią, z której człowiek jako jednostka i jako społeczność ma sobie ukształtować wspaniałość osobową na miarę zbawienia. Trzeba tylko stawiać na prymat miłości prawdziwej, wielkiej i szlachetnej. Choć taka jest bardzo trudna. Łatwiej jest nienawidzić, a daleko trudniej jest miłować w wyższy sposób, prowadzić życie ku własnemu i wspólnemu dobru. Nienawidzić może każdy głupiec. Do właściwej miłości trzeba mądrości i roztropności, a także wysokiej etyki. Myślę, że i niewierzący, który prawdziwie miłuje człowieka i wspólnotę, jest już chrześcijaninem, choćby anonimowym. Chrześcijanin zaś, u którego zagnieździła się niepokonana nienawiść, nie jest już chrześcijaninem, a przynajmniej nie jest pełnym chrześcijaninem. Każdy, kto nienawidzi, jest zabójcą. Jan. Życie to nieustanna walka miłości z nienawiścią. W dziejach Kościoła przeciętnie co dwa wieki ziębnie jakoś miłość społeczna, doznaje jakiegoś uśpienia na szeroką skalę i trzeba ją na nowo rozbudzać na miarę danego czasu. Kościół musi być niejako stale weryfikowany, musi się stale odradzać, dźwigać ze złych naleciałości i oczyszczać. Konstytucja Lumen Gentium. Procesom takim czasem przewodzi papież, czasem grupa wielkich biskupów, czasem jakiś charyzmatyczny zakon, ale przeważnie czyni to jakiś natchniony trzon duszpasterzy parafialnych i misyjnych. Choć na skalę profetyczną robią to święte osobowości, czy to ogólnie znane, jak u nas prymas tysiąclecia lub święty Maksymilian Kolbe, czy to ukryte i zwykłe, jak proste tercjarki, niekiedy dużo cierpiące od bliskich, nie czujących serca Kościoła i będących apostołami pychy. Mówiąc o miłości i nienawiści ścierających się w zażartym pojedynku życiowym, nikogo nie atakujemy, bo o najgłębszej wartości człowieka wie wyczerpująco jedynie Bóg, nawet własne sumienie bywa omylne. Nie oskarżam o nic szlachetnych ateistów, utopijnych masonów, nawet w hierarchii, ludzi zrażonych do Kościoła z różnych przyczyn, inaczej wierzących lub rozbitych duchowo przez życie, gdyż wielka i prawdziwa miłość zwieńczająca życie ludzkie to wielka tajemnica ludzka i zarazem Boża. Wszyscy przeżywamy swoją niemoc i dziwne ograniczenie wobec największych problemów bytu. Praktycznie jednak winniśmy naśladować Ojca Niebieskiego, którego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, który zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, na wierzących i niewierzących, na chrześcijan i niechrześcijan, na miłujących i na nienawidzących. W tym życiodajnym słońcu i błogosławionym deszczu dostrzegamy promienie powszechnej miłości. Mogą tego doznać wszystkie nasze partie, ugrupowania i ruchy, bez żadnego wyjątku. Byle była mądrość i dobra wola. Możemy się w Polsce kłócić zażarcie o środki i sposoby, ale nie o cele, które są nam wszystkim przecież wspólne. Z mojej perspektywy widzę, że każda partia i wspólnota społeczno-polityczna ma jakąś znaczną grupę wspaniałych ludzi, którym obca jest nienawiść do innych. Niech więc tylko uwierzą w swoje powołanie dziejowe i zadanie ponaddoraźne i czysto materialne. Niech tylko te wielkie osobowości usuną z życia politycznego owych rozbitków moralnych odziedziczonych po czasach niewoli, albo wprost owe szumowiny, które się ciągle wdzierają do domu polskiego i przed którymi trzon społeczeństwa nie jest w mocy się obronić, bo panuje złe prawo. Nie ma żadnej obawy, że dziedziny świeckie dostaną się pod uzurpatorską władzę duchowieństwa, bo są one autonomiczne w stosunku do instytucji Kościoła. Trzeba wszakże przyjąć ideę Boga i kodeks etyczny, co nie jest bynajmniej tworem kleru, lecz całej ludzkości, a bez czego pozostaje nam wszystkim tylko chaos, zamęt i nihilizm. W gruncie rzeczy wszyscy jednakowo boimy się najbardziej takich patentowanych oszustów, którzy po jednej i po drugiej stronie sprzedają miłość i nienawiść za pieniądze, za wolność, którzy chcą przez ateizm albo przez religię udawać miłość człowieka, sycić się samym sobą i uciskać innych. Niech nas gromadzi razem także nasza kultura polska oraz nasza narodowa duma i godność. Człowiek honoru nie kala się żadną nienawiścią. Jeszcze raz wspomnijmy na szokujące słowa. Każdy, kto nienawidzi, jest zabójcą. Ksiądz profesor Czesław Bartnik, nasz dziennik, wydanie sobotnie niedzielne, 31 lipca 2004 roku.
Dziękuję serdecznie panu Markowi Prałatowi za odczytanie tego ważnego artykułu autorstwa księdza profesora Czesława Bartnika. Przypomnę, że zainteresowani znajdą ten tekst w naszym dzienniku, wydanie sobotnie niedzielne. Można także znaleźć go w internecie www.naszdziennik.pl. I tak nadchodzi czas naszego pożegnania. Ja żegnam się z Państwem, błogosławiam wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Do usłyszenia i do jutra. Żegnamy się jedną z powstańczych pieśni.
Thank you.